każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w politycznym podsumowaniu tygodnia prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Niestety przy telefonie obostrzenia covidowe nas troszeczkę hamują, ale mam nadzieję, że mieszkańcy będą dobrze słyszeli pana prezydenta, wszystkie odpowiedzi na pytania. A tak swoją drogą, to jeśli chodzi o tego nieszczęsnego koronawirusa, to czy szykują się jakieś zmiany w pracy urzędu?
Na razie nie. Nie planujemy jakichś poważnych zmian. Oczywiście, że staramy się pilnować i mobilizować też pracowników do tego, żeby jednak po pierwsze, że szczepić się, bo to jest najistotniejsza rzecz, bo może nie unikniemy w tym wypadku zachorowania, ale konsekwencje szczepień są, znaczy konsekwencje nieszczepień są poważne. W związku z tym osoby zaszczepione dużo lżej przechodzą, jeżeli zarażą się, to przechodzą dużo lżej. Faktycznie w tej chwili wyłączamy poszczególne, bo się może nie wydziały, a jeżeli ktoś w danym wydziale jest chory, to osoby, które najbliżej współpracują, wtedy też idą na kwarantannę, ale urząd normalnie pracuje, więc nie ma najmniejszego problemu.
A jeśli chodzi już o takie kwestie dotyczące, bo pan wspomniał o szczepieniach, to jest ciekawe, bo nie wiem, czy pan słyszał, marszałek województwa zachodniopomorskiego wprowadził taką zasadę, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to może pracować zdalnie, a jeżeli ktoś nie jest zaszczepiony, nie boi się koronawirusa, no to pracuje w urzędzie. Czy pan też takie coś planuje?
Myślę, że to jest bardzo dobra, odważna decyzja, niemniej jednak będzie wiązała się z konsekwencjami, bo jednak no dziś nie możemy po pierwsze pytać naszych pracowników o to, czy są zaszczepieni, czy nie. Możemy zachęcać ich do tego i bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy się szczepili. Tak, to jest oczywiście ciekawe, kontrowersyjne może, ale ciekawe i jednoznaczne rozwiązanie, bo osoby, które są zaszczepione, chcą się jeszcze dodatkowo chronić. Jeżeli są w stanie pracować na pracy zdalnej, to jak najbardziej. Wiele firm pracuje na pracy zdalnej. Tam, gdzie jest to możliwe, to oczywiście tak. Natomiast no, my mamy przede wszystkim obsługę mieszkańców, w związku z tym ta praca zdalna w naszym wypadku nie do końca jest możliwa.
To przejdźmy teraz do tego, co działo się wczoraj w Gorzowie, w Filharmonii Gorzowskiej. Za wami trzecie Gorzowskie Forum Gospodarcze, później nagrody w ramach tego nawigatora biznesu miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa. Jakie wrażenia po spotkaniu, po tych rozmowach, po tych wykładach, bo tam były jeszcze takie w ramach Gorzowskiego Forum spotkania z ekspertami, oni pewne kwestie wyjaśniali, tłumaczyli. Jak wrażenia?
Bardzo dobre wrażenia. Przede wszystkim ta pierwsza część, czyli Gorzowskie Forum Gospodarcze, już trzecie, właściwie powinno być czwarte, bo w zeszłym roku powinniśmy organizować, ale przez pandemię oczywiście to nie było możliwe. Bardzo fajne, bardzo merytoryczne. Przede wszystkim było sporo ludzi z gorzowskiego biznesu, a do nas na wykłady, na prelekcje przyjechali fachowcy, naukowcy, ludzie biznesu też z całej Polski, na czele z profesorem Jerzym Hausnerem, który jakby jest takim od początku mentorem i prowadzącym dla nas Open Eyes, to znaczy pan profesor prowadzi Open Eyes Economy, jest to taka konferencja w Krakowie. Natomiast w ramach Open Eyes on Tour, czyli taka jakby objeżdża swoją ideą Polskę. No i faktycznie również bardzo dobre podsumowanie. No myślę, że przed nami bardzo ciekawy czas. Ciekawy, ale bardzo niepewny. Jeżeli w skrócie mogę powiedzieć, jaka jest konkluzja całego forum, to taka, że przyszłość, która nas czeka, przede wszystkim mówimy tutaj o przyszłości gospodarczej, jest szalenie niepewna. Jeżeli ktoś 2 lata temu zapytałby nas, czy opowiedział nam o scenariuszu, który się wydarzył, że ktoś by przewidział pandemię, to co w jej konsekwencji się wydarzyło, to pewnie byśmy go wyśmiali albo powiedzieli, że napisał dobry scenariusz, albo przeczytał nam Lema, czy jakąkolwiek książkę science fiction. Natomiast to się wydarzyło. Konsekwencje COVID-u dla gospodarki są bardzo poważne. Przede wszystkim zachwianie łańcuchem dostaw, to co się wydarzyło i co się dzieje dzisiaj w gospodarce, szalejąca inflacja, to nie jest problem Polski, to jest problem całego świata, szalejące ceny energii, gazu. To wszystko powoduje, że ta przyszłość jest bardzo niepewna i najważniejsze oczekiwanie chyba wszystkich to jest stabilizacja. No i na to chyba myślę, że cała gospodarka czeka, żeby to falowanie, które jest w tej chwili, to właśnie zachwianie gospodarki, żeby ono się ustabilizowało, bo dzisiaj jest wyjątkowo niepewny czas.
Swoją drogą mamy rok Lema, także...
Tak.
Ale jeśli chodzi, bo słyszałem, że Gorzowski, bo pan wspomniał o pewnych nakładach, liczyliście, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku a propos magistratu, czy te nakłady wzrosną, bo szpital wyliczył, podał, że tam, jeśli chodzi o te nakłady na gaz i tak dalej, na energię, to wzrośnie bardzo mocno.
No sama energia elektryczna dla miasta, jeśli się nie mylę, to w zeszłym roku kupowaliśmy, czy dotychczas energię za mniej więcej 12 milionów rocznie. W tym roku jesteśmy świeżo po przetargu, ta kwota to jest 20 milionów. To jest ogromny wzrost. Na razie, jeżeli chodzi o ceny gazu, to te podwyżki u nas, główny dostawcą terenie miasta jest PGNiG, to tutaj te podwyżki nie są jakieś drastyczne, tam około 30%. Chociaż jakbyśmy o podwyżkach 30% dwa lata temu mówili, to byśmy powiedzieli, że to są horrendalne podwyżki. No dzisiaj przy podwyżkach 80% to 30% źle nie wygląda. Natomiast sąsiedni operator EWE Energia podwyższył cenę gazu o 80%.
A tak swoją drogą, to bo z drugiej strony mamy pakiet antyinflacyjny, który też będzie dotyczył cen energii. Pan jak na to patrzy jako prezydent?
Ja się bardzo cieszę, że rząd pomaga mieszkańcom, że rząd widzi najsłabszych. Natomiast obawiam się niestety, że również i ten pakiet antyinflacyjny będzie w jakiejś mierze dotykał samorządu, bo jeżeli rząd przewiduje ulgi podatkowe dla obywateli, no to one zawsze będą, wszelkie ulgi podatkowe zawsze biją samorząd. Dlatego, że tak jest budżet państwa, budżet samorządu skonstruowany, że część podatków, które płacimy, które wprowadzamy do Urzędu Skarbowego, bo nie mówię o podatkach tych, które są od nieruchomości, od gruntu, to część tych podatków trafia do gminy, do miasta, do gminy. No i jeżeli teraz jest jakaś ulga, tak jak właśnie Nowy Ład zakłada również ulgi dla obywateli, no to te pieniądze, które nie wpłyną do budżetu państwa, również nie wpłyną do kasy samorządu. My wstępnie na razie mamy wyliczone spadki dochodów na przyszły rok na kilkanaście milionów złotych. Te takie wprost, bo jeszcze zapadła decyzja, że program 500+, który był dystrybuowany przez miasto, przechodzi
będzie
do
przez ZUS.
W związku z tym, tak.
To jest 75 milionów około w skali Gorzowa.
Tak. I to jest bardzo dużo. To znaczy tak, to ktoś by powiedział, no ale dobra, to tylko przerabialiście te pieniądze. Dostawaliście je do budżetu i z budżetu dawaliście je mieszkańcom. Tak, tylko że ta kwota wpływała na nasz wskaźnik zadłużenia. Pomagała, jeżeli mieliśmy większe dochody bieżące, to mieliśmy lepszą sytuację właśnie, no więcej mogliśmy brać kredytu, mieliśmy lepszą zdolność. Dzisiaj ten wskaźnik się nam pogorszy, no z racji tego, że zabrano nam zadanie i środki. Oczywiście, że no będziemy, ja nie jestem jakimś mega wielkim pesymistą, bo jak rozpoczął się COVID, był lockdown, to te wszyscy zakładali, że i my też baliśmy się o to, że kolejny budżet, czyli budżet 2021 roku będzie bardzo poważnym budżetem, będzie wstrząs, nie będzie dochodów, a tymczasem budżet 2021 roku był lepszy niż 2020.
To ja dopytam, panie prezydencie, bo to są ważne kwestie. To na ile w stabilizacji tego budżetu, o którym pan teraz mówi, o tej całej sytuacji, pomogło wam państwo?
Państwo, znaczy tak, na razie czekamy jeszcze na, bo pan premier zapowiedział tak takie subwencje wyrównawcze, subwencje, które pomogą właśnie w dochodach bieżących, bo to jest dla nas kluczowe. Oczywiście państwo cały czas, i to bez dwóch zdań, rząd finansuje, pomaga nam w finansowaniu inwestycji. Jest właśnie Nowy Ład, za chwilę Krajowy Plan Odbudowy, mamy środki europejskie, które tutaj przez Urząd Marszałkowski są dystrybuowane i te pieniądze wpływają, tylko pieniądze na inwestycje, te wydatki inwestycyjne
są znaczone.
Są znaczone, tak. I jeżeli my dostajemy na inwestycje, to my nie możemy nic innego z nimi zrobić. Ba, mało tego, jeżeli miasto sprzeda jakąś nieruchomość, to to są dochody majątkowe i one nie mogą pójść na nic innego jak na wydatki majątkowe, czyli właśnie na inwestycje. Nie mogą, jak sprzedamy działkę, to nie możemy tych pieniędzy, że tak powiem, przejeść, nie możemy dać do oświaty, nie możemy do pomocy społecznej. Te pieniądze muszą pójść na inwestycje. To ma jakiś sens. Chodzi o to, żeby po prostu samorządy jakby właśnie nie przejadały pieniędzy. Natomiast to też ma bardzo duży wpływ na to, że te dochody jednak bieżące są powiedzmy delikatnie zagrożone.
No to jest bardzo szczegółowe, ale zapisanie pieniędzy w budżecie jako dochody, a przychody, a później wydatkowania, to są duże różnice. Ja się oczywiście tylko orientuję, a nie znam tak jak pan na tym, ale tak sprawdziłem, ile, jeśli chodzi o budżet rok do roku, ile w tym nowym budżecie będzie spadku w dochodach. To jest ponad 93 miliony złotych. Tutaj CIT i PIT jest prawie 10 milionów niższy, ale wie pan co, za chwilę o budżecie, bo to będzie ciekawiło mieszkańców. Mamy godzinę, ja chciałem wykorzystać, zawsze jak rozmawiamy z prezydentem, to jest to kilkanaście minut, 13 i poruszamy kilka kwestii, a dzisiaj możemy niektóre rozwinąć dla naszych mieszkańców. Będą także pytania, bo mieszkańcy nagrywali się na naszej poczcie radiowej, ale dopytam jeszcze o tego nawigatora biznesu. Czy pan poza tymi nagrodami, poza sceną, rozmawia z przedsiębiorcami, czy słucha ich, czego oni potrzebują? Pytam z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw w Gorzowie i tych możliwości, które ma miasto. One są oczywiście ograniczone, ale macie wpływ na tych lokalnych przedsiębiorców. Czy pan rozmawia i co słyszy?
Oczywiście. No, przede wszystkim to chciałbym pogratulować wszystkim, którzy zostali nagrodzeni wczoraj, bo są to wyjątkowe firmy. Warto do informacji, które się pojawiły teraz po gali, warto do nich zajrzeć, zobaczyć, poznać firmy, bo my sami, będąc też w gronie kapituły, sami nie znaliśmy niektórych podmiotów, bo są to młode często firmy, które naprawdę robią wspaniałą robotę, widać determinację, zaangażowanie naszych przedsiębiorców. No, solą ziemi, bo to tak może górnolotnie brzmi, ale naprawdę najważniejsi dla miasta są przedsiębiorcy, dlatego że oni przynoszą nam dochód, przynoszą miejsca pracy. W naszym wypadku jest to ogromna wartość, bo w większości są to małe i średnie firmy. To są firmy, które są firmami rodzinnymi, w których jeżeli przychodzi koronawirus czy jakikolwiek inny problem, nie podejmuje się decyzji, dobrze, dzisiaj zwalniamy 500 pracowników, bo to są dla nas tylko cyfry. Ci ludzie dbają o swoich pracowników. Sytuacja pomimo pandemii, ale gospodarcza poprawiła się. Jest, no, to dzisiaj pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników. Natomiast oczywiście, że są przez wiele problemów, dylematów. Staramy się bardzo indywidualnie podejść. Mamy świetny wydział obsługi inwestora i biznesu prowadzony przez pana Jacka Gumowskiego, który na wszelkie problemy przedsiębiorców odpowiada. I to jest taki nasz łącznik właśnie między całym Urzędem Miasta, a właściwie nawet innymi instytucjami, bo jeżeli przedsiębiorca przychodzi z problemem, że nie może uzyskać jakiejś decyzji, ma problem z jakimś innym urzędem, czy u nas często, bo też zdarza się, że i u nas są jakieś wewnętrzne kłopoty. My jesteśmy od tego właśnie Wydział Obsługi Inwestora, żeby pomagać. W ten sposób udało się zatrzymać, myślę, że kilkanaście firm, żeby nie zmieniały lokalizacji miasta, bo musiały się rozbudować, no i szukały gdzieś terenu. Znaleźliśmy odpowiednie nieruchomości w Gorzowie, miejskie, bądź często pomagamy, kojarzymy, nawet prywatne. I te firmy zostają u nas, rozbudowują się, inwestują w mieście. Nasi gorzowscy przedsiębiorcy w ostatnich 2 latach naprawdę sporo zainwestowali, pomimo tego, że przeszli naprawdę poważny kryzys. Dla części był to wstrząs, choćby dla gastronomii, no ale tu jak mogliśmy, to myślę, że pomogliśmy w sensie takim, że i uruchomiliśmy natychmiast tarczę antykryzysową i daliśmy ogródki za grosz. No i myślę, że te ogródki też pokazały, że przedsiębiorcy, ci, którzy chcieli, którzy byli aktywni natychmiast, otwierali tą przestrzeń zewnętrzną i myślę, że to też pomogło w przetrwaniu. Ale generalnie myślę, że to nie jest jakiś optymizm wielki, ale gorzowscy przedsiębiorcy dobrze sobie poradzili z kryzysem. Jeszcze sobie radzą, bo to jeszcze będzie trwało. Skorzystali zarówno z naszej tarczy, z tarczy rządowej, skorzystali z lubuskich bonów, więc są bardzo aktywni. My też we wszystkim pomagamy. Jak tylko są jakieś problemy, to staram się na nie odpowiedzieć.
No myślę, że przedsiębiorcy nas teraz słyszeli i że gorzej nie będzie, bo prawda jest taka, że ten rok covidowy na początku jawił się bardzo, bardzo źle. No na szczęście jakieś mechanizmy te państwowe, też samorządowe zadziałały i tragedii nie ma. Zresztą patrząc na bezrobocie w Gorzowie, to właściwie według podręcznika no to bezrobocie jest naprawdę znikome, a właściwie nie pracuje ten, kto nie chce, chociaż pewnie są tacy, którzy szukają pracy i nie mogą jej znaleźć. Natomiast bezrobocie jest naprawdę niskie.
Tak, jest bardzo niskie. To jest, z jednej strony to jest bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że jeżeli ktoś chce pracować, to pracę znajdzie, może zmieniać, a z drugiej strony, bo to mówię jako prezydent miasta, ale już jako zarządzający urzędem, no to dla nas to jest trochę problem, dlatego że nasi pracownicy też mają możliwość wyboru i część z nich odchodzi, część przychodzi. Cały czas robimy nabory, właściwie cały czas na bieżąco na stronach Urzędu Miasta są ogłoszenia. Zachęcamy, zapraszamy. Urząd też ma problem z konkurowaniem z rynkiem komercyjnym, bo w firmach dużo łatwiej jest dać podwyżkę z kilku względów. Po pierwsze, że nie ma żadnych limitów, mamy pewne limity ustawowe, to po pierwsze. Po drugie też i skala robi wrażenie, bo jeżeli my dzisiaj we wszystkich podmiotach miejskich, w spółkach, w szkołach, w mieście zatrudniamy około 6 tysięcy ludzi, no to podwyżka nawet najmniejszego progu daje ogromne pieniądze.
Panie prezydencie, tutaj stawiamy kropkę, przejdźmy już do budżetu, ale tak krótko, bo pan mówił o tych dochodach z PIT-u i CIT-u. Wspominał pan też o Lemie, a ja pamiętam z filozofii przypadku, Lem pisał, że Poznanie jest zdobyciem pewności. No to ja starałem się poznać, jeśli chodzi o ubiegłe lata PIT i CIT gorzowski, ale czy pan porównywał kiedyś te dochody PIT-u i CIT-u z Zieloną Górą Gorzowa?
Nie specjalnie, dlatego że ja nie wiem, czy my się musimy z Zieloną Górą porównywać.
Nie, ja to oczywiście mówię w cudzysłowie i tak troszeczkę tutaj podszczypuję prezydenta, ale warto to zaznaczyć i przepraszam, że to zrobię, że wy w gorzowskim budżecie na przyszły rok 171 milionów z PIT-u i CIT-u dochody, czy też udział w podatkach, tak to nazwijmy. Zielona Góra 277. Oczywiście Zielona Góra powiększona o miejscowości ten obwarzanek zielonogórski, więc to też ma swoje plusy, no ale różnica jest.
Jest różnica. To faktycznie moglibyśmy zobaczyć budżety gmin sąsiednich.
I tak złożyć, to byśmy byli potentatem.
No dokładnie. Dlatego wydaje mi się, że już nieraz na ten temat rozmawialiśmy, że to tworzenie takiego sztucznego tworu i powiększenie Gorzowa, bo takie zamysły już kiedyś były, żeby połączyć Gorzów z gminami ościennymi, no to jest abstrakcja pod każdym względem. Wyobraźcie sobie państwo, panie redaktorze, że w tej chwili mamy wielkość Berlina. Oczywiście, że no, Berlin też ktoś zarządza nie ma i Berlin dobrze funkcjonuje, no ale bylibyśmy, na pewno priorytety by się zmieniły. Na pewno nie byłoby możliwości remontowania centrum miasta, bo trzeba byłoby gonić drogi w promieniu 50 kilometrów, bo właściwie skala miasta byłaby potężna. To wszystko by się rozwodniło tak naprawdę. Dzisiaj zarówno miasto stanowi bardzo zwarty obszar. Mamy jeszcze sporo terenów inwestycyjnych, które oferujemy, więc tu nie ma problemu. A oczywiście, że wprost, to ja wolałbym mieć o 100 milionów więcej w dochodach bieżących, tylko proszę zwrócić uwagę na to, że
wydatków byłoby więcej.
Wydatków byłoby dużo więcej. Więc to...
Jasne.
I trzeba byłoby przeliczyć per capita. Ja przypuszczam, że Zielona Góra per capita wychodzi trochę lepiej. Ale porównajmy się jeszcze, nie wiem, ze Szczecinem, Poznaniem. Samo porównywanie z Zieloną Górą moim zdaniem nie ma większego sensu. Życzymy jak najlepiej w Zielonej Górze, ale oczywiście konkurujemy nie tylko z Zieloną Górą, bo z naszymi najbliższymi partnerami, czyli ze Szczecinem i Poznaniem również. I pewnie będziemy długo ich gonić, ale to o to chodzi też, żeby mieć kogoś, mieć przed sobą jakieś wyzwanie.
10 minut do godziny 10.30, wtedy wiadomości. Ja chciałem już teraz takie rzeczy konkretne dla mieszkańców, które pewnie będą ich bardziej interesowały niż PIT i CIT, bo to są rzeczy, które interesują niestety mniejszą grupę. Panie prezydencie, wczoraj informacja o tym, że kupicie 6 nowych tramwajów, 25 milionów złotych udało się zdobyć z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wiceprezydent Iwona Olek była w Warszawie, spotkała się tam w Ministerstwie Funduszy z odpowiednimi ludźmi. Co dalej z tymi gorzowskimi tramwajami? Czy ta trasa przez Piłsudskiego na Górczyn jakoś się przez ten zakup rysuje, czy po prostu uzupełniacie tabor, żeby te piaski, na piaski można było jeździć nie starymi, a nowymi?
Tak, słusznie pan zauważył. Faktycznie dwa dni temu pan wojewoda do mnie zadzwonił, poinformował, że udało się 25 milionów dla Gorzowa załatwić. To są ogromne pieniądze i bardzo się z tego cieszymy, bo w ramach kontraktu, który realizowaliśmy z Bydgoską PES-ą, będziemy mogli dokupić kolejne tramwaje i one, tak jak pan redaktor zauważył, one będą uzupełnieniem obecnie funkcjonującej siatki i jeżeli za chwilkę wyruszymy na piaski, no to one właśnie również i tutaj będą jeździć. I to jest, te dodatkowe 6 tramwajów pozwoli nam na to, żeby obecną siatkę mieć w pełni zabezpieczoną. Natomiast linia na Górczyn cały czas jest w naszej pamięci, cały czas jest gdzieś tam, trwają jakieś przygotowania. Natomiast sprawa była prozaiczna. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mieliśmy na plan transportowy określoną pulę środków. W ostatnich 5 latach ceny poszybowały, ceny robót budowlanych poszybowały. I tych pieniędzy po prostu nie starczyło. Realizujemy to, co było możliwe, te wszystkie przebudowy. Przecież to są gigantyczne pieniądze. Nie wiem, przebudowa Chobego to 60 milionów złotych, nie pamiętam, przepraszam, bo ja mogę kwoty czasami pomylić. Natomiast, bo tych zadań jest tak dużo. Natomiast oczywiście, że to nie jest odłożone i nie mówimy, że nie budujemy. Tylko poczekajmy na nową perspektywę. Rysuje się ona nie najgorzej, zarówno w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jak i Krajowego Planu Odbudowy, pieniędzy unijnych, więc mam nadzieję, że uda się zdobyć na to finansowanie.
Bo tak jak pamiętam, a przeglądałem te dokumenty dotyczące rozwoju transportu tramwajowego, no to eksperci twierdzili, że to jest właściwie jedyna, może nie jedyna, bo piaski ponoć też przynosiły dochód, ale ta na Górczyń przez Piłsudskiego w kierunku Okulickiego przynosiłaby realny dochód z podróżowania tamtym terenem.
To są takie zapowiedzi ekspertów.
A życie swoje.
Niestety to jest tak, że dzisiaj komunikacja miejska kosztuje nas ponad 60 milionów złotych. Wpływy z biletów drastycznie spadają, dlatego że społeczeństwo się bogaci, kupuje samochody. Gorzów nie jest wielkim miastem, więc to nie jest tak, że miasto jest zakorkowane i trzeba zostawiać samochód na obrzeżach, wsiadać w metro, tramwaj i jechać do pracy. Oczywiście, że troszkę w ostatnim czasie zakorkowaliśmy, ale to chwilowo, przez przebudowy. Więc trudno jest nam konkurować. Jeżeli dzisiaj tak naprawdę samochód jeżdżący, zarejestrowany, można kupić za 2000 zł i mieszkańcy z tego korzystają, nie chcą korzystać z komunikacji, to my ich do tego zachęcamy. Robimy wszystko, co możemy, łącznie z tym, że też i robimy promocje na bilety, zrobiliśmy bilety 45-minutowe, dużo takich udogodnień.
Natomiast... No chcecie podwyższyć ceny za parkowanie?
No też, oczywiście, że tak, to też ma sens, panie redaktorze. To też o to chodzi, żeby jednak skorzystać z tej komunikacji, bo my nie robimy tego po to, żeby mieszkańcom przykrzyć życie, tylko żeby im poprawić życie, bo to podstawowym czynnikiem dzisiaj niskiej emisji w Gorzowie to są pojazdy. Jeżeli są takie fajne zdjęcia w internecie, porównanie ile osób jedzie, ile miejsca choćby i ile emisji dwutlenku węgla powodują samochody osobowe, ile autobus. W autobusie jedzie, no nie wiem, niech jedzie tylko 30 osób. To jest powiedzmy do połowy napełniony autobus. To jedzie w tym samym czasie 30 samochodów osobowych, które zatruwają nam środowisko. Wpływ powietrza na nasze zdrowie jest ogromny. Cieszę się i dziękuję mojemu poprzednikowi, który rozpoczął proces przebudowy Kawki, czyli likwidacji pieców. My zrobiliśmy ten największy w projekt Kawki, zlikwidowaliśmy 3000 pieców w Gorzowie wspólnie z PGE, ze środkami unijnymi. Dużo, powietrze jest dużo, dużo lepsze. Natomiast jeżeli nie podejdziemy do tego świadomie, no oczywiście, że też musi być infrastruktura, musi być dobra komunikacja, muszą być dobre ścieżki rowerowe. Wtedy musi być ta alternatywa, wtedy mieszkańcy przerzucają się na komunikację miejską. Ale komunikacja miejska, bo wracam do początku pytania, komunikacja miejska nigdy nie będzie dochodowa. Warszawa, ja nie chcę skłamać, ale to wydaje 20% budżetu na komunikację miejską. To są gigantyczne pieniądze.
No dobrze, bo to jest taki szeroki temat, ta komunikacja miejska plus parkowanie i to, jakie macie plany, jeśli chodzi o centrum Gorzowa, no bo właściwie o to chodzi, ale pan doskonale wie, że komunikacja powinna docierać wszędzie. Jeśli chodzi na przykład o Manhattan, to tramwaj będzie za chwilę dojeżdżał dalej niż do tej pory dojeżdżał, ale to dalej będą obrzeża tego osiedla, a nie przez centrum. Jak dzisiaj jedziemy Okulickiego obok Watrala, widzi pan, wyrysowano kółko na skrzyżowaniu, które było strasznie kolizyjne. Nie ma kolizji. Ale Okulickiego robi się wąska, bo coraz więcej tam się buduje w kierunku działek. No i można zauważyć, że te korki w godzinach szczytu, no są, tam ciężko jest wjechać. Więc...
Jasne, że tak. No dzisiaj zapewniamy tam komunikację autobusową. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby tam tramwaj pojechał jak najszybciej, ale jakby nie mieliśmy wyboru, bo nie mogliśmy zlikwidować linii na Walczaka. Tak naprawdę przedłużyliśmy ją do przyszłego i mam nadzieję, że niedługo rozpocznie się budowa dużego centrum handlowego. To, bo pan doktor powiedział, że to jest na obrzeżach, ale zaraz się ten teren zabuduje, on też będzie wypełniony, też będzie skłaniał mieszkańców do kierowania się w tę stronę, do tego, poza tym, że jest to droga wylotowa na Gdańsk. Natomiast oczywiście, że osiedle Górczyn Manhattan potrzebuje tego tramwaju. My nigdy z niego nie zrezygnowaliśmy, to jest tylko kwestia, żebyśmy mieli na to środki. I mam nadzieję, że w nowym, czy Krajowym Planie Odbudowy, czy środkach unijnych, czy w Polskim Ładzie takie środki się znajdą.
To jeszcze jedno pytanie, bo wspomniałem o tym podwyżki za parkowanie. Sąd stanął po stronie miasta. Jeszcze jest kwestia odwołania, tak myślę, ale rozumiem, że będziecie dążyć do tego, żeby te podwyżki weszły.
Tak, oczywiście, panie redaktorze, bo ja rozumiem pana wojewodę, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas chce pomagać mieszkańcom i wprowadza różnego rodzaju ulgi, tylko nam naprawdę nie chodzi o to w polityce parkingowej, żeby na parkingach zarabiać. Nam chodzi przede wszystkim o czyste powietrze. Po pierwsze o to, żeby ludzie przenieśli się na komunikację publiczną, żeby skorzystali z roweru. Oczywiście bije się w pierwsze, to są wieloletnie zaniedbania. Właściwie może nie zaniedbania, może nie było nas do tego czasu. No brak jest jeszcze infrastruktury rowerowej, ale ona powstaje. Zbudowaliśmy gigantyczną, jak na ostatnie lata, ilość dróg rowerowych. Poprawiamy komunikację miejską. Prawie wszystkie autobusy już chyba wymieniliśmy. Teraz jeszcze elektryki przyjadą, zmieniamy tą flotę, więc też jest coraz lepiej. Wszystkie tramwaje za chwilę kolejne przyjadą. Zachęcamy do tego. Chcemy po prostu, żeby mieszkańcy korzystali z tego, ponieważ no, przede wszystkim chodzi nam o wspólne dobro, jakim jest właśnie czyste powietrze.
To stawiamy kropkę. Wiadomości, wracamy po wiadomościach. I wracamy po przerwie. Dziś naszym gościem jest prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Witam po przerwie, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam.
Panie prezydencie, to mówiliśmy o tych infrastrukturalnych inwestycjach. To szybkie pytanie od naszego słuchacza z radiowego Facebooka. Pan Adam pyta, co ze ścieżką rowerową od strefy w kierunku Baczyny?
No tak, od strefy w kierunku Baczyny to znaczy... my mamy, jeśli się mylę, skończoną ścieżkę rowerową.
I dalej, brakuje... tak mi się wydaje.
Tak, tak, tak. Tam brakuje kawałka takiego faktycznie między ulicą Złotego Smoka chyba, a Trójką. Jest problem, rozmawiałem z generalną dyrekcją, ponieważ dzisiaj w ogóle jadąc od strony miasta do siedla Staszica, rowerem nie przejedziemy przez węzeł. Musimy przejechać przez Małyszyn i wiaduktem nad Estrójką. I takie rozmowy prowadziliśmy, żeby przez obecny węzeł móc przeprowadzić ścieżkę rowerową, tak jak jest to w przypadku węzła na ulicy Kostrzyńskiej i tam ścieżka rowerowa jest poprowadzona. Myślę, że to jest konieczne. Jeżeli chcemy, bo przed chwilą rozmawialiśmy właśnie na temat tego, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby porzucić samochód i przesiąść się, choćby w porze letniej na rower, to jest jeden z ważniejszych problemów. To jest w gestii oczywiście Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo oni zarządzają Trójką i węzłem. Natomiast faktycznie dzisiaj z miasta dojazd do strefy rowerem no, musi się odbyć przez Małyszyn. I to nie jest, myślę, że satysfakcjonujące dla mieszkańców.
Jeśli chodzi jeszcze o te infrastrukturalne tematy, bo mówiliśmy o rozbudowie tramwajów i tak dalej, tymczasem wy jako miasto liczycie też na rozwój kolei, jeśli chodzi o program Kolej Plus. No pomysł do Myśliborza tej trasy upadł, województwo zachodniopomorskie się wycofało, ale ważny głos Gorzowa w staraniu się o modernizację trasy szybszej do Poznania, czy przez Międzychód, czy to się uda? Czy są takie, bo szanse są, ale czy to się uda?
Znaczy walczymy, myślę, że chyba nie ma drugiej jakby drugiej formy komunikacji, o którą byśmy tak mocno nie walczyli, jak właśnie o kolej. Właściwie jest kilka projektów, bo zacznijmy od elektryfikacji linii 203. Myśleliśmy o linii właśnie do Myśliborza, czy do Szczecina dalej, ale tutaj oczywiście Zachodniopomorskie no, wycofało się z tego projektu. Dziś walczymy o banalną rzecz, którą można zrobić bardzo szybko. To jest o łącznicę linii 203 z Odrzanką w Kostrzyniu. Więc jeżeli to by się udało, to mielibyśmy bezpośrednie połączenie przez Kostrzyn ze Szczecinem. Bo dzisiaj największy problem jest tym, że z linii 203 nie można, że tak powiem, pociąg nie może skręcić właśnie wprost na Odrzankę. A ta łącznica by nam zdecydowanie pomogła. To jest pewnie kilkanaście milionów złotych inwestycja, którą w Kostrzynie trzeba wykonać. Natomiast ona jest bardzo realna. To samo mówimy o linii do Poznania przez Międzychód. W ramach tej linii chcielibyśmy również pociągnąć nitkę na strefę ekonomiczną, bo przedsiębiorcy jasno o tym mówią. Jeżeli w ogóle chcemy przyciągnąć dużego inwestora, to musi powstać bocznica kolejowa tutaj na terenie strefy ekonomicznej, więc powiedzmy, że tutaj byłaby taka odnoga i modernizacja linii przez Skwierzynę, Przytoczną, Międzychód do Poznania też pozwoliłaby nam na szybsze i lepsze połączenia właściwie z całym krajem.
A czy ta linia do strefy ekonomicznej rzeczywiście ma być takim zalążkiem tej gorzowskiej kolei aglomeracyjnej? Bo przeczytałem na Rynek Kolejowy, na tym portalu, taką informację, że to może być taki zalążek. Czy to w ogóle jest realne?
Panie redaktorze, to może być realne, ale w perspektywie 50-100 lat to myślę, że jest wiele osób, wielu pasjonatów, wspaniałych ludzi, kolejnictwa, którzy patrzą na kolej z ogromnymi perspektywami. Chcieliby, żeby ta kolej się rozwijała. My też. Tylko, że trzeba pamiętać, że kolej musi być budowana tam, gdzie są potoki pasażerów, bądź tam, gdzie jest co przewozić.
No dobrze, ale ja odpowiem. Najczęściej, najwięcej uczęszczaną linią kolejową jest Gorzów-Poznań w województwie lubuskim. Tak, bez elektryfikacji, tak. Od lat.
Dokładnie.
Tymczasem
dokładnie.
Z Zielonej Góry możemy dojeżdżać, ja przepraszam, że się porównuję, ale do coraz większej liczby miast w kraju i za granicą. No.
Tak, panie redaktorze, to niestety... Po to też robimy, po to walczymy o połączenie z Poznaniem przez Międzychód, bo ono daje nam więcej alternatyw. Dzisiaj linia, co było największe może nie zaniedbanie, ale moim zdaniem najgłupszy pomysł, ale to nie jest nasz pomysł, to jest naszych poprzedników, którzy tu w mieście przed wojną mieszkali, bo wtedy te plany były rysowane. Wybudowanie linii łączącej Poznań ze Szczecinem przez las. Bo jeżeli ta linia kolejowa przechodziłaby przez tereny zurbanizowane, czyli z Poznania do Gorzowa i z Gorzowa na północ, przez Myślibórz, zupełnie inaczej by to wyglądało. Podobnie i tutaj mamy głos wspólny z Zieloną Górą. Bardzo byśmy chcieli, żeby takie połączenie było właśnie w relacji północ-południe przez środek naszego województwa. Szkoda, że Zachodnie Pomorskie się z tego wycofało. Może przyjdą lepsze czasy w ogóle dla kolei, bo połączenie równoległe, w cudzysłowie równoległe, ale oczywiście w części dużej istniejącymi duktami kolejowymi, z północy na południe wzdłuż Estrójki byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem, no bo Estrójka dzisiaj determinuje ruch kołowy. I tak naprawdę Estrójka jest osią rozwoju naszego regionu, naszej zachodniej ściany Polski. Widzimy to po inwestorach, którzy przychodzą, to jest dla nich kluczowe, że to muszą być tereny przy właśnie drodze ekspresowej, dobra komunikacja i dołożenie do tego trasy kolejowej miałoby naprawdę sens. Natomiast Zielona Góra ma lepsze położenie, dlatego że trasa między innymi z Poznania do Drezna prowadzi przez Zieloną Górę, a niestety nas, ale to mówię, to nie są, nie mogę to wynieść, nie wiem, mojego poprzednika czy poprzedniego systemu, bo to były decyzje, to były trasy wyrysowane jeszcze przed wojną. Linia z Gorzowa, Gorzów, czy Poznań, Gorzów, Berlin była tylko alternatywą. Dzisiaj jest bezpośrednie połączenie Poznań, Berlin i niestety nas omija.
No dobrze, jeśli chodzi o te kolejowe inwestycje, to jeszcze pytanie a propos przebudowy dworcowej razem z budową węzła przesiadkowego. Ten przetarg na razie w zawieszeniu, bo tam był unieważniany, ale pytanie jest, czy ta inwestycja, bo ona została wymyślona x lat temu, czy ona jest nadal nam potrzebna?
Panie redaktorze, od tego pomysłu, który był właśnie x lat temu, który był napompowany i zakładał budowę, no powiedzmy, namiastki tego, co w Poznaniu, czyli galerii handlowej, podziemnego dworca, tak, to jest nam niepotrzebne, bezwzględnie. Natomiast nam jest potrzebny, bo to się tak nazywa centrum przesiadkowe, nam jest potrzebne miejsce i takie jest założenie naszego projektu, w które zjadą wszelkie autobusy komunikacji podmiejskiej, komunikacji międzymiastowej. Spotkają się w jednym miejscu, do tego będzie kolej, tramwaje, komunikacja miejska, busy w jednym miejscu. Dlatego, że dzisiaj przystanek czy dworzec autobusowy jest na terenie prywatnym. PKS w każdej chwili może ten teren sprzedać, a wiemy, że go oferuje. I może się okazać, że no, tak się też dzieje, że nie wiem, jakiś Flixbus, Polski Bus czy inni przewoźnicy stają, gdzie sobie wymyślą, pod galerią handlową, pod centrum, jedni gdzieś w jakimś garażowisku. No tak być nie może. Miasto tutaj musi odpowiedzialnie do tego podejść. Musi mieć przygotowane miejsce, do którego zjadą wszyscy przewoźnicy, bo my jako odbiorcy tej komunikacji chcemy iść na dworzec, a nie szukać, że tak powiem, miejsca, gdzie akurat ten autobus się zatrzymuje, a inny to w innym miejscu się zatrzymuje. Musimy mieć jasność. Z tego miejsca będziemy mogli odjechać we wszelkich kierunkach i to nie będzie jakaś nadmuchana inwestycja. Tam koszty robi przede wszystkim sama infrastruktura tramwajowa, bo ona w każdym przypadku jest bardzo droga, przebudowa ulicy Dworcowej, no i wyburzenia obiektów tutaj zaraz obok dworca. Mam nadzieję, że zrealizujemy to jak najszybciej, ponieważ PKP również po naszych wspólnych rozmowach bierze się za modernizację dworca. Będzie to, myślę, że już ładny kawałek miasta.
To idziemy dalej. Obiecałem telefony od słuchaczy. Słuchaczka nagrała się a propos inwestycji, o czym rozmawiamy, i zieleni. Posłuchajmy.
W centrum miasta wokół katedry zrobione jest jedno brukowisko, brak zieleni. Proszę zwrócić uwagę, że dużo na ten temat dyskutowaliśmy, ale ulica Mieszka I, Chrobrego, między ulicą Roosevelta a starym kinem Słońce jest dokładnie to samo brukowisko.
No właśnie, pamiętam taki pomysł prywatnego stowarzyszenia, nie będę teraz tutaj wymyślał, dokładnie nie pamiętam, ale chodziło o wkopywanie drzew w centrum Gorzowa. Czy, bo wiem, że też politykę zieloną macie gdzieś tam na uwadze, ale czy nie można byłoby tego bardzo szybko wprowadzać w życie?
Można i na pewno będziemy, natomiast ja chciałbym jeszcze raz wyjaśnić i będę to podkreślał za każdym razem. Wszyscy, którzy mówią o tym, że myśmy jakąś zieleń zlikwidowali czy zrobili brukowisko, to proszę zobaczyć zdjęcia sprzed modernizacji ulicy Sikorskiego i zobaczyć, ile było wtedy terenów zielonych, a ile jest teraz. Teraz jest zdecydowanie więcej, bo są tereny, w których rosną różnego rodzaju trawy, niskie krzewy. Oczywiście dołożyliśmy jeszcze drzewa w donicach. To zgadzam się z tym, że to jest nie do końca szczęśliwe, bo te donice są takim monumentem i będziemy starali się je również schować w ziemi. Natomiast nie wycięliśmy tutaj żadnego drzewa. To był chyba rok 97, kiedy był przebudowany okolice Starego Rynku i wtedy zostały kasztanowce potężne wycięte. Podobnie z ulicą Chrobrego, na ulicy Chrobrego, myślę, że z 15-17 lat temu zostały drzewa wycięte. Zrobiliśmy porządek, zrobiliśmy piękne nawierzchnie. Natomiast niestety, i to jest chyba największa bolączka, że drzew w infrastrukturze nie da się posadzić. Bardzo nie lubię tego słowa, nie da się, ale jedyne co, to są możliwe nasadzenia takie nieinwazyjne, no bo drzewa po prostu niszczą infrastrukturę, korzenie drzew niszczą infrastrukturę. Jeżeli posadzimy je na sieci teletechnicznej gazowej, to zresztą widać to po drogach leśnych. Często gdzieś przejeżdżamy przez drogę asfaltową w lesie, a korzenie niszczą tenże asfalt i nie mamy pretensji o to drzew, bo taka jest natura. Natomiast nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tą infrastrukturę, nie wiem, co 10 lat wydawać 70 milionów i przebudowywać. Oczywiście będziemy starali się jak najwięcej zieleni w mieście wprowadzać, gdzie tylko możemy, nasadzamy, ale też niestety inwestycje czasami wiążą się z wycinką. Tutaj bardzo nas i mieszkańcy, i radni pilnują i to nie jest tak, że Wójcicki ma ochotę na wycinkę drzew, ma taką fantazję, tylko często też nasi projektanci zauważają, że drzewa kolidują z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi widoczności przy drogach. Udało się wiele rzeczy zachować. Pamiętamy, pierwszy projekt ulicy Myśliborskiej zakładał wycinkę jednego całego szpaleru drzew. Mieszkańcy powiedzieli nie. My poprosiliśmy projektantów, ja pamiętam sam mierzyłem odległości między drzewami, mówię, mówię wejdą, da się, zmieści się tą drogę, ścieżkę można wyrzucić poza. Oczywiście tam jest też pewne odstępstwo od normatywu, bo tam nie ma według normatywu odpowiedniej szerokości pasa rozdziału między jezdniami. To też trzeba było, ale takie ustępstwa są możliwe. Jeżeli to tylko jest aspekt jakby prawny, no to staramy się znaleźć rozwiązanie, ale jeżeli jest to taka sprawa no bardzo techniczna, że faktycznie te korzenie będą niszczyły infrastrukturę, no to tutaj już jest większy kłopot.
A propos inwestycji, bo cały czas o nich rozmawiamy, z programu inwestycji strategicznych, właściwie to na drugi nabór, planujecie modernizację deptaka przy Hawlańskiej, to a propos centrum. W końcu remont Kosynierów Gdyńskich, tam między innymi z rondem przy Słowiance, to jest taka duża inwestycja, to jest ten projekt do 30 milionów, zobaczymy jak to będzie. No i trzecim projektem, bez limitu, jest kolejne podejście do tej północnej obwodnicy Gorzowa. Tym razem dzielicie to na etapy od ronda Wyszyńskiego, przy Wyszyńskiego i Górczyńskiej, tam przy tej stacji paliw. Chcecie się przebić do Piasków. 40 milionów, dobrze pamiętam, taka szacowana jest...
No tak, to tak bardzo delikatne szacunki. Zobaczymy, jak przetargi, co pokażą przetargi. Natomiast oczywiście złożyliśmy do Polskiego Ładu kolejne wnioski. Północna obwodnica to jest projekt, który bezwzględnie musimy zrealizować. To jest tylko pytanie, kiedy uda nam się odzyskać dofinansowanie i tutaj właśnie cały czas do różnych możliwych funduszy projektów składamy wnioski. Ten pierwszy odcinek byłby o tyle istotny, że uwolniłby dzisiaj wszystkich tych, którzy faktycznie między Piaskami a Górczynem jeżdżą. On jest dosyć trudny, ponieważ on znajduje się w bezpośrednim, czy przechodzi nad Kłodawką, a tereny Kłodawki to są tereny mało stabilne, więc tam trzeba będzie też poważne wzmocnienia gruntów, stabilizację robić. Natomiast oczywiście to wszystko jest do zrobienia i ten pierwszy łącznik miałby, jeżeli dotrzyma dofinansowanie, to myślę, że przyszły rok to byłby rok projektowania i rok 2023 moglibyśmy już wchodzić na tą inwestycję. No ale bardzo liczymy, że uda nam się uzyskać dofinansowanie na Kosynierów Gdyńskich i Rondo przy Słowiance, bo to jest inwestycja chyba jedna z ostatnich w centrum miasta, tak ważnych, tak głównych ulic, która jest do totalnej przebudowy.
No tam będą korki podczas tej przebudowy. To tak. Będzie naprawdę spektakularne.
Tak, dlatego czekamy, aż skończy się Mieszka pierwszego Chrobrego. Oczywiście, że kłopotów będzie co niemiara, natomiast bez tego się nie da. Nie da się zrobić remontu drogi i sieci bezwykopowo, nie da się tej drogi zrobić gdzieś i przywieźć ją w kawałkach i poskładać. Po prostu, no, jeżeli my robimy pierwszy remont od 100 lat, no to akurat przyszło nam żyć w takich czasach, że zdobyliśmy ogromne środki, że robimy największy plan inwestycyjny. Jesteśmy miastem, które najwięcej w Polsce przeznacza pieniędzy
na drogi.
Dróg. Tak, to myślę, że to jest... To trzeba na to patrzeć jako na szansę. Ja tym żyję. Dla mnie to jest wielka radość. Oczywiście sam stoję w korkach i wkurzam się niemiłosiernie. Natomiast wkurzam się na siebie, mieszkańcy na mnie. ale nie ma innej drogi. Musimy wykorzystać ten czas i musimy miasto przebudować.
Panie prezydencie, to są inwestycje, nazwijmy to, do wewnątrz, dla mieszkańców, dla życia miasta bardzo ważne, ale są też takie potrzebne na zewnątrz, żeby Gorzów był też miastem atrakcyjnym dla potencjalnych turystów albo ludzi, którzy nas odwiedzą. Kiedyś padł taki, bo mówimy o tych takich inwestycjach, na które składacie projekty o dofinansowanie. Ja tak się ostatnio zastanowiłem, jak usłyszałem o etapowaniu północnej obwodnicy. A co z bulwarami nad Wartą? Bo pamiętam, był pomysł, żeby z drugiej strony także podobny bulwar wybudować. Tam będzie nowy urząd. Gdzieś tam w planach dalekich jest kolejny most, czy kładka, albo odbudowa kładki. No, zabudowanie bulwarów, stworzenie tam, bo to żyje. Każdy, kto jest na miejscu w trakcie wakacji, czy nie tylko wakacji, nad Wartą, to aż chce się z drugiej strony też wybudować takie miejsce. Czy to jest realny plan?
Tak, to znaczy, ale mimo wszystko raczej długofalowy, dlatego że przede wszystkim wypełni to miejsce Urząd Administracji Skarbowej, który powstanie na zawarciu. Do tego mam nadzieję, że te puste działki, które zostały po wyburzonych kamienicach, one też znajdą właścicieli, bo część jest nasza, część jest prywatna. Tam myślę, że wraz z inwestycją Urzędu Skarbowego to ten teren bardzo mocno zyska na atrakcyjności. Tam tak naprawdę nie trzeba wiele, bo myślę, że my mamy dwie strony. Ta mocno zurbanizowana i te bulwary, które są właśnie po stronie północnej, bulwar wschodni i zachodni, a tam to są zielone bulwary. My mieliśmy taki zamysł, żeby szczególnie iść w stronę ulicy Fabrycznej z taką infrastrukturą. Musieliśmy na chwilę odpuścić, ponieważ PWiK robi tam duży projekt przecisku pod Wartą, ale myślę, że do tego też będziemy wracać. Niemniej jednak to będzie, tam będziemy szli w taką infrastrukturę raczej parkową, raczej będziemy tworzyć tam taką przestrzeń do wypoczywania, do tego, żeby zrobić sobie piknik pod tym kątem, a nie będziemy tego zabetonowywać.
Czy wyjaśniliście już kwestie dotyczące transmisji Grand Prix na żużlu?
Jeszcze umowa nie jest podpisana, cały czas z grupą Discovery rozmawiamy. Jak będziemy na finale, to wtedy będziemy informować. Na razie wszystko jest na dobrej drodze, ale jeszcze o szczegółach nie możemy mówić.
Stadion lekkoatletyczny się buduje i od razu jest informacja o tym, że będą w 2023 roku Mistrzostwa Polski. No, to pokazuje, że nie tylko stadion, ale może i ta hala, która powstaje, będzie wykorzystana tak, że nie tylko, przepraszam, że to powiem, ale w Zielonej Górze będą ciekawe imprezy, ale i w Gorzowie.
Oczywiście, że tak. No, bardzo się cieszymy, bo ta infrastruktura od lat była w stanie katastrofalnym. Bo stadion lekkoatletyczny powinien być tak naprawdę zamknięty. To, że on funkcjonował, że sportowcy tam trenowali, to tylko dzięki działaczom, którzy jeszcze coś tam łatali, żeby to jakoś funkcjonowało. Będzie przebudowany piękny dzięki ogromnemu wsparciu tutaj i Ministerstwa Sportu i środków europejskich z Urzędu Marszałkowskiego. Ta inwestycja jest na ukończeniu. Buduje się hala widowiskowo-sportowa. No i właśnie już zaczynają się pierwsze zapowiedzi pierwszych imprez. Także mam nadzieję, że ta zapowiedziana mistrzostwa na 2023 rok będą taką dużą imprezą, bo to będą 99. Mistrzostwa Polski, które rozpoczną działalność stadionu. Rozmawiałem już z panem Sebastianem Świderskim na temat tego, żeby jakąś fajną imprezę do Gorzowa sprowadzić na halę. Więc myślę, że to na pewno uatrakcyjni życie w mieście.
Ostatnie jeszcze dwa pytania, bo już 11, a czas nam się skończył, ale pozwoli pan, że jeszcze dwa pytania zadam. Jedno od słuchacza.
Chciałem się tylko zapytać, czy pan się spotyka z Tadeuszem Jędrzejczakiem, który powinien panu dziękować za te wszystkie wykonane inwestycje. Dziękuję bardzo.
Tak, oczywiście. Spotykam się z panem marszałkiem Jędrzejczakiem. Mamy, myślę, że bardzo dobrą relację. Pan marszałek Jędrzejczak był przez wiele lat prezydentem, bardzo dużo dla miasta zrobił. Taki był czas, bo nie wszystko mógł zrobić, więc postawił filharmonię, z której się między innymi cieszymy do dziś. Mamy piękną Słowiankę. Nie było, myślę, że tyle środków i tyle determinacji do przebudowy dróg. No, my robimy drogi. Każdy ma swój sposób, swój pomysł na zarządzanie miastem. Przebudowujemy miasto i mam nadzieję, że też mieszkańcy to docenią.
A spotyka się pan z politykami, bo pamiętam na początku, w ogóle 7 lat minęło teraz od momentu, tak, kiedy zaczął pan rządzić Gorzowem, także no, 7 lat, no, szybko minęło.
Bardzo, bardzo szybko, tak. Oczywiście, spotykam się z politykami.
Bo na początku zapowiadał pan spotkania regularne, oni też często podczas wyborów kampanii mówią, że tak, będziemy się spotykać, pomagać. No i co z tego wychodzi?
Tak, i bardzo dużo dobrego to z tego wychodzi. Nie robimy żadnych oficjalnych narad z mediami, bo to nie o to chodzi. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi parlamentarzystami i z prawej, i z lewej strony sceny politycznej i z panią poseł Sibińską, z panią poseł Płonką, z panią europosłem Rafalską, z panem wojewodą, ze wszystkimi, bo naprawdę w mieście nie chodzi o to, żeby kłócić się politycznie, do tego jest wielka polityka. My walczymy o miasto i każde pieniądze, na żadne pieniądze się nie obrażę. Wszystkich, którzy będą chcieli miastu pomóc, przyjmę, ugoszczę i wszystkim pokażę, co jeszcze mogą dla miasta zrobić. I z taką ogromną życzliwością ze strony naprawdę naszego otoczenia takiego politycznego spotykamy się. Bardzo się z tego cieszę, bo to taki wspólny cel, jakim jest miasto, naprawdę nas buduje.
A jeśli chodzi o tą politykę Gorzowa w województwie lubuskim, przyjął pan inną strategię niż prezydent Zielonej Góry, który wojuje w sejmiku jak może, skłócił się z marszałek województwa. A pan raczej ze wszystkimi żyje dobrze?
No staram się, panie redaktorze. Wojna to są straty. Ja nie zakładam strat. Chcemy oczywiście dla miasta jak najlepiej i negocjujemy bardzo poważnie i te negocjacje są trudne, ale wiemy, że po drugiej stronie mamy bardzo poważnego partnera i pani marszałek zarząd województwa z nami bardzo otwarcie i wprost rozmawia. Mam nadzieję, że środki z nowej perspektywy będą zadowalające. Wiemy, że one nie będą tak duże, jak były w poprzedniej perspektywie, no ale jeżeli Urząd Marszałkowski ich nie dostanie, no to też nie będzie miał jak nam więcej przekazać, więc nie mamy o to pretensji. Walczymy dzisiaj, żeby w tym torcie, który jest, żeby z tego tortu dla Gorzowa był jak największy kawałek.
Wiem, że jeśli chodzi o Gorzów blisko świąt, to będzie pan w części imprez na pewno uczestniczył, a jak prywatnie spędzi święta Jacek Wójcicki?
Prywatnie oczywiście, rodzinnie, w domu. Boże Narodzenie to jest taka tak domowe święta, atmosfera, że myślę, że nie wyobrażam sobie inaczej. Na pewno rodzinnie i najpierw wspólnie, wszyscy razem, a później pewnie i podwiedzamy bliskich i znajomych.
Jeszcze jeśli chodzi o życzenia dla mieszkańców, to przyjdzie czas na pewno na naszej antenie. Dziękuję bardzo za poświęconą nam godzinę na antenie Radia Gorzów. Myślę, że mieszkańcy mogli dowiedzieć się o wielu ciekawych rzeczy. Dziękuję panie prezydencie za rozmowę. Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i miłego weekendu.
Miłego weekendu również dla pana. Ja nazywam się Marcin Sasim. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.